Witam bardzo serdecznie w naszym studiu Kamila Kielar. Dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Zawsze się zastanawiam nad przedstawieniem, żeby to dobrze zabrzmiało, nie było jak z Wikipedii, żeby było trafiające. Tak sobie pomyślałam, że tak, jesteś człowiekiem północy, tak można by było o tobie powiedzieć. Kobietą, która lubi się zmęczyć i woli, kiedy jest zimno, na pewno, niż kiedy jest ciepło. A na przejażdżkę rowerem to tak, nie wiem, państwo jadą do lasu sobie na łąkę, a Kamila jedzie na Kamczatkę, Alaskę, na Yukon, czyli trochę w dalsze rejony. Może tak być?
Tak, wszystko się zgadza, absolutnie, wszystko się zgadza.
No ale z tym zimnem to tak nie do końca, bo było też ciepło, Afryka Nowaka, tak od tego chciałabym wystartować, bo być może nasi słuchacze pamiętają spotkanie z Norbertem Skrzyńskim, który opowiadał o sztafecie i o tej świetnej akcji, która śladami wielkiego podróżnika Kazimierza Nowaka wiodła. Ja takie mam poczucie, że to nie chodziło tylko o te ślady geograficzne, że chodziło chyba też o ślady mentalne, o nieśpieszność, bo taka ta podróż, to wędrowanie Nowaka po Afryce było.
To zdecydowanie. Nowak 5 lat spędził w tej Afryce, więc bardzo dużo. Natomiast celem też, jaki nam przyświecał w tej sztafecie, to był taki cel, żeby nazwisko Nowaka, które uważamy, że bezwzględnie powinno być w historii polskiej, ale też w historii w ogóle światowej eksploracji, z powrotem wróciło, dlatego że Nowak niedługo po swoim powrocie zmarł. Potem wybuchła wojna, więc jego imię łatwo zostało zapomniane. Natomiast jakby my jesteśmy przekonani o tym, że to był wielki człowiek, wielki podróżnik i dlatego jakby to był też duży cel sztafety, że to wędrowanie śladami to nie było tylko dla samej wędrówki, ale również właśnie dla powrócenia imienia Nowaka na kart historii.
Teraz może trochę łatwiej, bo wyszły jego listy do żony. Jest jego książka, ona jest tak dosyć trudno dostępna, ale jeszcze można ją gdzieś znaleźć. Natomiast ciekawa jestem, czy rzeczywiście tych realnych śladów można było się doszukać.
Rzeczywiście podczas tej podróży udało się spotkać osoby, które pamiętają Nowaka i cały czas opowiadały, były w stanie opowiedzieć, przytoczyć tak, jak to było, które nie miały jakby szans zobaczyć książki Nowaka, natomiast to dokładnie zgadzało się z opisem, który on zamieścił w swoich listach, w swoich reportażach i wyglądało to dokładnie tak samo. Oni nawet opowiadali, za której wydmy on przyszedł z tym swoim rowerem, także to na pewno bardzo ciekawe było spotkanie. Myślę, że dla ekip, które właśnie takie osoby spotkały, było bardzo wzruszające, ale to też nie jest tak, że trzeba jechać do Afryki, ponieważ w Boruszynie, czyli w miejscowości pod Poznaniem, gdzie Nowak żył, jest też cały czas pan, który pamięta osobiście Nowaka i pamięta, jak on wrócił z Afryki. I on się wtedy przyjaźnił z jego dziećmi, no i rzeczywiście pamięta, że to było wielkie wydarzenie, że tata wraca po 5 latach.
Czyli do Boruszyna po wspomnienia o Kazimierzu Nowaku też można się wybrać.
Tak, tak.
Ty na swoim blogu piszesz, że wprawdzie odwiedziłeś 60 państw, następne masz w planach, absolutnie tak. Natomiast nie chcesz statystyk, nie chcesz zaliczania. Chodzi ci bardziej o to, żeby zasmakować, żeby pobyć tam, wejść głębiej, żeby to nie było tylko takie pobieżne przejście czy zrobienie jakiegoś projektu. Teraz to jest takie modne słowo w tym podróżniczym świecie, jakiś projekt, robimy projekt, wracamy, robimy prezentację, tylko żeby pobyć. Takie odniosłam wrażenie, że to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby tam po prostu być.
To cieszę się bardzo, że odniosłaś takie wrażenie, bo taki był mój cel i jest taki mój cel w podróżach. Ja rzeczywiście trochę tych krajów widziałam, natomiast widzę je też z punktów zawodowych, dlatego że jeżdżę zawodowo jako przewodnik w różne miejsca i organizuję wyjazdy, więc siłą rzeczy jestem w miejscach. Natomiast tam, gdzie jeżdżę sama i tam, gdzie jeżdżę na swoje wyprawy, to zdecydowanie bardziej wolę 20 raz wrócić na Alaskę, wrócić po raz 40 do Laponii mojej ukochanej o różnej porze, bo to też jest tak, że dopiero za którymś razem, dopiero jak jesteśmy tam nie pierwszy raz, nawet nie drugi, tylko już piąty, dziesiąty, to jesteśmy w stanie ocenić ogrom, ile jeszcze jest rzeczy do nauczenia się, do zobaczenia, ile historii do poznania. Możemy w to wejść zupełnie w inny sposób. Znamy ludzi, oni nam też pokażą kompletnie inne miejsca, w inny sposób nas traktują. I myślę, że dla mnie to ma zdecydowanie większą wartość, zgłębienie tego wszystkiego. No, kiedyś bym chciała się stać jakimś ekspertem nawet od tamtych terenów północnych, no ale na to oczywiście trzeba sobie zapracować. Natomiast zdecydowanie wolę wrócić gdzieś, niż na przykład pojechać w miejsce nawet bardzo słynne, tak jak mówimy, nie wiem, o Machu Picchu, czy nawet piramidach w Egipcie, to zdecydowanie wolę ich nie widzieć i mówię, i po raz 20 pojechać w to samo miejsce, tylko po to, żeby je jeszcze lepiej poznać.
A masz takie poczucie, że zdobywanie tych doświadczeń w innych miejscach, odwiedzanie innych miejsc pozwala ci też bardziej być w tych miejscach, do których wracasz, czyli jakby z nowym spojrzeniem, z nowymi doświadczeniami, no wracasz inna, prawda? Człowiek przecież przez te wszystkie doświadczenia się zmienia. Czy masz takie poczucie, że gdyby nie te inne podróże, to może trudniej by było wchodzić głębiej?
Wiesz co, może tak, natomiast też bym nie przeceniała samych podróży, bo w ogóle my jako ludzie się zmieniamy i się rozwijamy pod różnymi kątami, nawet będąc też w domu. W podróży oczywiście też, natomiast jakby nie tylko. W związku z tym wydaje mi się, że te moje podróże dzisiaj do Laponii są inne i dzisiaj nastawione na co innego niż ponad dekadę temu, jak zaczynałam. To na pewno też z tego powodu absolutnie warto wracać, że za każdym razem wracamy jako, tak jak powiedziałaś, jako ktoś inny, jako inny człowiek z innym bagażem.
A z drugiej strony nie boisz się tych powrotów? One czasami mogą przynieść rozczarowania. Nie wiem, ja mam takie poczucie, że jak jadę do swoich ulubionych miejsc, to boję się, że one już nie będą moje, jak tam zajadę. Coś będzie tam zmienionego. Pamiętam moją Puszczę Białowieską, do której nikt nie jeździł, bo wszyscy się bali inwazji kleszcza i że kleszcz ich dopadnie. I ja bardziej wolałam tą Puszczę Białowieską wtedy niż teraz, kiedy każdy się tak strasznie o nią martwi, że kornik ją zje i że te drzewa wszystkie wytną i że będzie tak strasznie i tam po prostu tłumy ludzi przyjeżdżają, bo jest to na czasie. I za każdym razem jadę tam z drżeniem serca, że tam już nie znajdę siebie, nie znajdę tego mojego.
No oczywiście, że jest taki strach. Ja w ogóle też mam taki dylemat duży, ponieważ jak jadę do takiej mojej kochanej Laponii, czy się Kanady na Alaskę i potem widzę te wszystkie miejsca i strasznie bym z jednej strony chciała się nimi podzielić, dlatego że uważam, że to są jakieś wartościowe rzeczy i ciekawe przeżycia, super interesujące historie ludzi tam, którzy mieszkają. Natomiast też mam taką świadomość, że jak zacznę za dużo o tym opowiadać, czy to na pokazach, na spotkaniach, czy za dużo o tym pisać gdzieś tam w magazynach podróżniczych, to będzie to miało taki efekt, dokładnie o którym ty mówisz, że wszyscy tam pojadą, bo miejsce znajdzie się popularne, czy to ze względu na to, co ja piszę, czy inni. Natomiast jakby ja też dokładam swoją cegiełkę i wtedy z kolei już to miejsce nie będzie takie wspaniałe. Więc tak borykam się z tym. I są rzeczy, o których nie opowiadam i nie piszę i są rzeczy, które jakby zatrzymuję dla siebie tylko. I jest to na pewno jakiś tam dylemat, jak to wszystko ograć. Natomiast północ też jest takim miejscem, do którego na razie mimo zwiększającego się zainteresowania północą, mimo tego, że ludzie już powoli widzieli wszystko, Tajlandia, Egipt i szukają czegoś nowego i ta północ jest dla nich nowa, to mimo wszystko cały czas jeszcze tam inwazji nie ma.
Bo tam są trudne warunki, można zmarznąć.
No i czegoś to wymaga. No, mniej wymaga leżenie na plaży w Tajlandii niż chodzenie po górach na Alasce. Nawet nie musi to być jakieś super trudne, natomiast jakby sam fakt, że trzeba jakiś wysiłek, eliminuje część ludzi. Natomiast oczywiście są takie miejsca też, które się zmieniają i ja też to widzę. Oczywiście, że tak.
Co jest ci ten wysiłek potrzebny, ta trudność? Czy to jest dla ciebie w życiu ważne? Czy to jest cel? Czy to jest narzędzie?
Bardziej narzędzie niż cel, bym powiedziała, rzeczywiście. Natomiast ja też lubię od siebie wymagać na płaszczyźnie takiej, nie wiem, codziennej, na płaszczyźnie zawodowej, ale również na płaszczyźnie takich, nazwijmy to, jakichś wyzwań. I te wyzwania też się oczywiście zmieniają i z każdym rokiem te wyzwania są większe. To też mnie cieszy. Też mnie cieszy to, że ja mogę je podejmować, bo powiedzmy jestem w stanie dzisiaj podjąć rzeczy, których bym się 5 lat temu nie podjęła. Natomiast na pewno też jest tak, że jeżeli moim celem nadrzędnym jest to, żeby o tej północy wiedzieć jak najwięcej, żeby tą północ jak najlepiej zeksploatować. W takim znaczeniu pozytywnym, bo to jest nie do końca dobre może słowo, natomiast żeby po prostu się jej jak najlepiej nauczyć, żeby tej przyrody, no bo to jest jakby taka druga moja rzecz, czyli ta przyroda, żeby jak najwięcej o niej wiedzieć, znać te wszystkie rośliny, zwierzęta, znać ich systemy zachowań, stanowiska, siedliska, wszystko po prostu, no to rzeczywiście nie da się tego dowiedzieć, nie będąc tam w terenie, a teren właśnie wymaga tego, żeby, nie wiem, było trudno czasami i to jest właśnie narzędzie, o którym mówimy.
Ty lubisz mówić o sobie przyrodnik, a co na to doktorowie i profesorowie dyplomowi?
Wiesz co, co doktorowie to jest jedno, natomiast słownik języka polskiego definiuje przyrodnika jako osobę, która zajmuje się badaniami Natomiast nie jest wyszczególnione, że są to badania naukowe. W związku z tym czuję się rozgrzeszona z używania tej nazwy, bo ja nie jestem niestety przyrodnikiem z wykształcenia takim klasycznym. Natomiast jakby od wielu lat tą przyrodą, w zasadzie jeszcze od dzieciństwa, pamiętam, moja mama jest biologiem i od dzieciaka uczyła nas i mnie i siostrę wszystkich nazw roślinek. To mi gdzieś bardzo zostało i potem się dużo uczyłam, czy to sama, czy na różnych szkoleniach, czy u rangersów, traperów, tam na miejscu już, biologów lokalnych i od nich tą wiedzę czerpałam, więc jestem takim przyrodnikiem, samoukiem troszeczkę. Natomiast oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że nie mam doświadczenia akademickiego, naukowego. Może nawet nie będę też traktowana poważnie, natomiast jakby dla mnie jest ważne to, żeby uczyć się w tym zakresie, który mnie interesuje, czyli głównie behawioryzmu zwierząt.
Bo jakby wracamy do tego, co już powiedziałaś, dla przyrody jeździsz na północ.
Tak, tak, zdecydowanie.
Nam się może tutaj tak na miejscu, w tej szerokości geograficznej, ta przyroda północna surowo bardzo kojarzy, ale tam jest też trochę takich bliskich rzeczy, no przecież ptaki chociażby przylatują z północy do nas, my je możemy tu mieć na miejscu przez jakiś czas, niektóre gatunki. To nie jest tak, że tej różnorodności tam nie ma, że mniej jest do zobaczenia niż, no nie wiem, w buszu czy w tych rejonach, gdzie może bardziej myślimy o tym, że przyrodnicy jeżdżą robić swoje badania. To jest po prostu kwestia poznania i zagłębienia się.
To w ogóle też jest tak, że co rozumiemy pod północ, czy tylko coś powyżej koła podbiegunowego, natomiast to też w zależności gdzie na świecie, bo inna będzie przyroda na tej samej szerokości w Laponii, a inna będzie w Rosji, a zupełnie jeszcze inna będzie na Alasce, bo to też bardzo zależy od geografii danego miejsca, więc w miejscu, gdzie może być tajga, w innym jest tundra, albo w ogóle sam lód, wieczna zmarzlina, więc to bardzo zależy. Natomiast północ jest różnorodna, no bo rzeczywiście mamy i piękne lasy i w tych lasach tak naprawdę, jak popatrzymy po roślinach przede wszystkim, to bardzo się te rośliny pokrywają z tym, co mamy tutaj w Polsce, tylko często u nas w Polsce one są pod ochroną, a tam w jakiejś ogromnej ilości, tak naprawdę nielimitowanej, więc to po pierwsze, trochę się różnią zwierzęta, rzeczywiście, ale to też nie jest tak, że to są kompletnie inna fauna i inna flora, to nie jest Australia, to nawet nie jest, no nie wiem, Afryka, tylko tak naprawdę w dużej mierze te zwierzęta są bliskie i to mi też bardzo pomaga tam na północy, ponieważ wiele jakichś tam, nie wiem, na przykład z dzikiej kuchni tak zwanej, czyli z jedzenia darów lasu, to gdzieś tam się uczyłam w Polsce różnych rzeczy i mogę to spokojnie, bezproblemowo przełożyć właśnie na tamtejszą północną kuchnię, bo to są w większości te same rośliny, no czasem inaczej wyglądają, tak jak na przykład świerki inaczej wyglądają, natomiast to jest dalej świerk.
Mówisz o Laponii, ja się uśmiecham cały czas, jak ty mówisz o Laponii. Ja mam takie bardzo ważne w życiu wzruszenie z Laponią związane, nie będę tu oczywiście o tym opowiadała, natomiast ja bym bardzo chciała, żebyś mi o lasach Laponii opowiedziała, chociaż trochę krótko. Tak jakbyś mnie spotkała na ulicy, a ja bym cię o to poprosiła, co byś mi powiedziała?
O tym, że te lasy są, zwłaszcza w południowej części Laponii, że one są ogromne, że te drzewa są potężne, że całe lasy są upszczone wielkimi głazami narzutowymi. Czasami te głazy są naprawdę co 2 metry, jest wielki głaz parometrowy i po prostu czasem się idzie przez burz takich głazów. Oczywiście to jest pozostałość z epoki lodowcowej, która tam sobie hulała. I te lasy są omszałe, jest mnóstwo mchów, jest mnóstwo porostów, między tymi drzewami biegają renifery, biegają łosie, ich jest tam całkiem sporo i te domki są w żaden sposób nieoznakowane, drogi do nich prowadzące są nieoznakowane i nagle ktoś się okazuje, że tam mieszka i często jeszcze jak ktoś mieszka w takim domku, na przykład ma swoją saunę i ta sauna oczywiście nie jest w domu, tylko jest tam powiedzmy 100-200 metrów od domu i w tym lesie z kolei można też natknąć na taką ścieżkę prowadzącą do tej sauny i są takie duże świece porozstawiane i jak jeszcze jest noc i jest noc w tym lapońskim lesie, zwłaszcza zimą i te wszystkie ogniki, które prowadzą do sauny, a potem na przykład do rzeki, jak zaczynają migotać i sprawiają, że ten las tańczy i jeszcze w saunie są ludzie, którzy no, są wiadomo rozebrani w saunie, to nie chodzi tutaj o płatowanie na gościu, tylko o takim obrazkiem, że jakże oni w tym lesie z tymi migocącymi światełkami, no to to jest wizualnie rzecz tak przepiękna. To jest naprawdę taki klimat baśniowy, bardzo baśniowy, zresztą baśnie fińskie zresztą są bardzo, bardzo specyficzne. Także ten las jest no, absolutnie niezwykły. W ogóle ja tutaj sobie wspomniałam o baśniach fińskich, natomiast te baśnie, nie wiem, czy ktoś z Państwa miał okazję się z nimi zapoznać, jeżeli nie, to bardzo zachęcam, bo to jest kompletnie inny typ baśni niż my znamy. Zupełnie inna narracja. Już nie mówię o tych wersjach disneyowskich, tylko nawet takich klasycznych baśniach. I te baśnie w pierwszym momencie są takie przerażające, że jak to jest w ogóle możliwe, że takie straszne rzeczy nagle są baśniami, że tyle tam jest jakiejś przemocy, krzywdy. Natomiast rzeczywiście w tych baśniach czuć tą super dominującą naturę. I ja mam taką teorię, trochę swoją, a trochę podpartą rzeczywiście badaniami, że taka literatura nie mogła powstać nigdzie indziej. Tak samo jest nawet ze słynnymi muminkami, które też były pisane w południowej Laponii. To naprawdę nie mogło powstać w Hiszpanii. Więc ta natura i ten las, o który pytasz, tak ma znaczenie i według mnie odbija się w kulturze, odbija się w ludziach i odbija się też choćby w takich rzeczach jak literatura.
Samowie, jesteś zafascynowana kulturą, a to jest trudny temat tak naprawdę. W Norwegii, która jest uważana, Nagrodę Nobla wymyślili pokojowo, przyznawaną za to, że jesteśmy dla siebie otwarci, tolerancyjni i tak dalej. To jest ludność, która jest w jakimś sensie dyskryminowana. Tutaj na ten temat trochę też w książce Hen mogliby państwo więcej przeczytać. Jak ty to odbierasz?
Rzeczywiście jest absolutnie tak, jak mówisz, czyli to jest bardzo trudny i bardzo skomplikowany temat. Natomiast to nie jest tylko kwestia dzisiejszych czasów. To znaczy i tak dzisiaj jest lepiej niż jak było dawniej. I to jest, wspomniałaś o Norwegii, natomiast dokładnie to samo było w Szwecji, dokładnie to było w Finlandii to samo, czyli lata przymusowego osiedlania, to są ludy koczownicze, lata zakazywania tradycyjnych wierzeń, to są wierzenia szamańskie, animistyczne, przymusowa chrystianizacja tych ludów, traktowanie ich, ja przepraszam za kolokwializm, ale jak takich głupków z północy, z wiosek jakieś zupełnie niepoważnie, zresztą to z tego powodu oni, słowo Laponia im się bardzo źle kojarzy i oni nie używają tego słowa, używają słowa Sápmi, które określa region i tak samo nie nazywał siebie Lapończykami, tylko Samami właśnie, stąd ta nazwa. Natomiast, no bo nazwa Laponia i Lapończycy im się kojarzy, bo wtedy to było tak pogardliwie używane właśnie w, jak ich, no tak naprawdę bardzo dużą przemoc i taką i fizyczną, i gospodarczą, i psychiczną stosowano. Natomiast jest też coraz lepiej. To znaczy nie jest oczywiście jeszcze super, natomiast jest coraz lepiej i w ciekawym momencie jesteśmy. To znaczy ja pierwszy raz byłam w Laponii 12 lat temu i muszę przyznać, że od tego czasu też już widać zmiany. To znaczy tak jak wszędzie troszeczkę na świecie, natomiast w Laponii również odradza się taka świadomość własnej kultury i własnej przynależności etnicznej. W związku z tym ci Samowie, którzy często w ogóle się wstydzili jeszcze 30 lat temu przyznać do tego, że są Samami, bo po prostu byli źle traktowani, dzisiaj tak naprawdę są z tego dumni i dzisiaj chętnie chodzą w swoich strojach. I takim przykładem, że coś się też zmienia, to już przykład ze Szwecji. Rząd szwedzki chciał na północy kraju, właśnie w Laponii, budować kopalnie, które miały być na terenach dla Samów ważnych, gdzieś tam też jeszcze w parkach. Samowie bardzo ostro zaprotestowali. Nie był to natomiast pierwszy ich protest i wielokrotnie jakby te ich protesty, te ich tereny w żaden sposób nie były brane pod uwagę. Teraz właśnie ze względu na tą kopalnię, i to jest sprawa sprzed paru miesięcy, po raz pierwszy posłuchano Samów i zrezygnowano z ogromnej inwestycji finansowej, dlatego że wzięto głos lokalnej ludności pod uwagę.
Chciałabym cię zapytać o samotność podróży, bo ty sama podróżujesz i...
Zazwyczaj, ale nie tylko.
Ale często jest tak, że jesteś sama i... Bo tak, no kwestie bezpieczeństwa to jest jedna rzecz. Podejrzewam, że tam czasami też duszę na ramieniu trzeba mieć. Ale taka samotność dobra, szukasz jej, żeby wtedy móc jakoś bardziej zejść głębiej, tak jak na początku rozmawiałyśmy, że wtedy trochę inaczej się poznaje, bardziej się widzi, inny jest kontakt z drugim człowiekiem spotkanym, kiedy jesteśmy w grupie, czy nawet we dwójkę, a kiedy jesteśmy sami. Czy ta samotność jest dla ciebie dobra podczas tych podróży? Czy ty ją w ten sposób odbierasz? Czy jednak jako coś, co jest trudne i trzeba to przewalczać?
Wiesz co, nie, rzeczywiście odbieram to jako coś pozytywnego i widzę bardzo dużo plusów takiej samotności. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli bym tego nie lubiła, czy ktokolwiek by tego nie lubił, to jeżeli mówimy o podróżach czasem wielomiesięcznych, czasami przez parę tygodni nie widzi się człowieka, nie ma się do kogo odezwać, zwłaszcza gdzieś tam na północy, no bo powiedzmy jak się podróży, nie wiem, po Ameryce Południowej, to tam są ludzie wszędzie, natomiast jak się gdzieś tam siedzi na północy, to rzeczywiście człowiek jest sam fizycznie i psychicznie, więc jak się tego nie lubi i sobie do końca nie umie z tym poradzić, to wydaje mi się, że nikt by raczej tego nie robił, bo to już naprawdę można by zwariować w takich warunkach. Natomiast ja to rzeczywiście lubię. Staram się z tego wyciągać jak najwięcej pozytywnych dla mnie rzeczy i skupiać się na rzeczach, na których na co dzień nie mam czasu, no bo w codziennym życiu wiadomo, jaka jest gonitwa myśli i jak to wszystko po prostu biegnie, inaczej biegnie to w ogóle czasem małe słowo, żeby nie powiedzieć innego słowa tutaj. Znaczy jest bardzo dużo takich aspektów pozytywnych. Jedno to jest, że jest czas na to, żeby wszystko sobie, nie wiem, zapisać, zanotować, jakieś tam przemyślenia, to, co się spotkało i zawsze jak ktoś jest, to zawsze coś innego, czy do pogadania, czy do zrobienia, cokolwiek, tak? To, jak wspominałaś, nawet dwie osoby są już zamkniętą grupą, więc tych barier nie ma. To też ludzie traktują zupełnie inaczej samotne osoby, zwłaszcza dziewczyny. W ogóle dziewczynom jest łatwiej w wielu miejscach tak naprawdę niż trudniej, przez to, że są same. Ludzie od razu też dużo bardziej chcą pomagać, chcą nawiązywać kontakt i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bezwzględnie duża wartość. Natomiast jeżeli mogę sobie też z drugiej strony skontrować to, co powiedziałam, też bym z kolei w ogóle nie powiedziała czegoś takiego, że podróżowanie samotne w związku z tym jest lepsze czy bardziej wartościowe niż podróżowanie w grupie. Bo owszem, jest masa plusów, natomiast też masa plusów jest, jeżeli jesteśmy z naszym partnerem na wyjeździe albo z grupą przyjaciół, bo z kolei, owszem, może wtedy nie mamy takiego kontaktu z lokalnymi ludźmi, natomiast to, co się dzieje pomiędzy grupą albo jak się buduje relacje z partnerem i potem te wspólne przeżycia, doznania i to jest coś, do czego można wracać latami, to wydaje mi się, że to ma tak ogromną też wartość, że ja zdecydowanie bym nie miała odwagi w ogóle postawić jakiegokolwiek znaku wyższości podróży samotnych nad niesamotnymi.
A jeśli chodzi o te podróże samotne, bo to też są kwestie bezpieczeństwa. Mówiliśmy o pięknie przyrody. Ona bywa groźna, no nie ukrywajmy, to są takie sytuacje, kiedy no i z warunkami atmosferycznymi czasami trzeba trochę życie zastawiać, ale na przykład no też kwestie, no nie wiem, dzikich zwierząt, tak. Takie sytuacje się zdarzają. Zdarzały się, że myślałaś sobie, no to już koniec, Kamila, nie wracasz.
Że koniec to może nie, bo to też jest tak, że wydaje mi się, że w miarę trzeźwo umiem ocenić sytuację, to znaczy jakby bez panikowania, a często, znaczy, bo inaczej, strach jest ważny i strach jest potrzebny, bo strach jest informacją, natomiast panika jest zła, ale w panikę łatwo jest wpaść, zwłaszcza jak człowiek jest sam, się nakręcić, więc bardzo uważam, żeby tego nie robić, dlatego mówię o jakiejś tam trzeźwej ocenie. Natomiast oczywiście były momenty, kiedy było bardzo trudno. To też jest tak, że ważne jest to, żeby też wiedzieć, co się robi. To znaczy dużo łatwiej jest pojechać w jakieś miejsce przyjazne i tam na przykład nie trzeba mieć jakichś specjalnych umiejętności, natomiast tutaj czasami, zwłaszcza w tych takich temperaturach bardzo zimnych i jak się idzie jeszcze zupełnie na przełaj przez góry na Alasce zimą albo przez jakieś jeziora w Kanadzie zamarznięte, najzwyczajniej w świecie wybranie się na taki wyjazd i robienie tego, nie mając umiejętności, jeszcze nie mówię o sprzęcie, bo sprzęt jest tak naprawdę drugorzędny, ale nie wiedząc, jak nawigować dobrze, nie wiem, nie znając podstaw medycyny nawet, jak się zachowywać, jak odmrożenie wygląda, co wtedy się robi, znajomości dobrej, bardzo dobrej znajomości swojego organizmu, żeby wychwycić sygnały. No ja nie mówię, że wszystko się da, natomiast bez znajomości tego, co warto jeść i w jakich proporcjach, bo też nie wszystko na przykład nam da taką ilość energii, która jest nam potrzebna, bez umiejętności chodzenia na nartach biegowych, czy tam innym sprzęcie, no już nieważne jaki sprzęt, ale gdzieś tam się wypuścimy i nagle się okaże, że nie mamy siły wrócić, to mi się wydaje, że tutaj takie rzeczy nie można robić, bo to by zakrywało już na głupotę. Natomiast jak się planuje takie rzeczy robić i tego typu eskapady. Najzwyczajniej w świecie trzeba się do tego przygotować i nie tylko sprzętowo, bo wszyscy zawsze mówią o sprzęcie, natomiast ja uważam, że sprzęt jest owszem bardzo ważny i dobrze mieć super sprzęt, który nam pomoże, natomiast przede wszystkim wiedza i to wiedza z wielu dziedzin rozległa, która nam wyeliminuje ewentualne, znaczy wyeliminuje, to jest mocne słowo, bo nic nie jest w stanie nam zagwarantować.
Są sytuacje, których nie przewidzisz.
Są sytuacje, których nie przewidzisz. Zminimalizuje niebezpieczeństwo.
W jaki sposób się przygotowujesz? To, o czym mówisz, czyli jakaś wiedza medyczna, czy pewna nawet wiedza dotycząca regionów, które jedziesz, to no, sam internet nie wystarczy, bo my się często w ten sposób przygotowujemy do jakichś tam wyjazdów, wypadów, czy nawet dalszych podróży. Tu już trzeba no, odbyć małe studia prywatne, tak to rozumiem.
Trochę tak, natomiast to też nie jest tak, że to, nie wiem, nagle sobie po raz pierwszy wyskoczyłam na minus 40 na Yukon i siedziałam tam przez pół roku, bo nie, bo to też jest tak, że to wszystko zaczęło się tak naprawdę jeszcze od czasów nastoletnich, od harcerstwa, myślę, które już to jest takie wprowadzenie, nie wiem, do nawigacji, przyrodoznawstwa, terenoznawstwa i tak dalej, i tak dalej. No i potem z każdą kolejną wyprawą, bo tego też trochę było, nawet jeżeli to były ciepłe tereny, no to takie umiejętności właśnie nawigacyjne, znajomość własnego organizmu, też jestem ratownikiem przedmedycznym, więc jakby te kwestie medyczne w jakiś tam sposób mam, nawet z licencją, tak? Natomiast oczywiście to też jest kwestia, że trzeba to wszystko do danych warunków sobie dostosować, to znaczy inaczej organizm działa w temperaturach bardzo niskich, czy w jakimś tam dużym wysiłku fizycznym. Tak naprawdę każda kolejna podróż nas przygotowuje i to, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli te powroty w dane miejsce, też powodują to, że każda następna podróż może być bardziej wymagająca, dlatego, że już się czegoś nauczyłeś wcześniej. No i plus rzeczywiście spędziłam sporo czasu tam na miejscu właśnie z lokalnymi biologami czy rangersami, którzy mnie bardzo dużo nauczyli.
Czyli słowo doświadczenie.
Myślę, że tak. Znaczy oczywiście też bym nie powiedziała, że ja wiem wszystko i teraz nagle wszystko mogę i będę chojrakować, bo nie, bo to jest w ogóle też duży klucz do przeżycia, czyli świadomość własnej niewiedzy. Wiedzy i też się staram tą świadomość mieć i też wiedzieć, kiedy mogę zawrócić. Natomiast ten punkt, kiedy mogę zawrócić dzisiaj, jest na pewno dużo dalej, niż bym zawróciła lat temu 3 czy 10. I myślę, że ten za 10 lat będzie z kolei jeszcze dalej, no bo się po prostu cały czas uczę.
Proporcje, bo trochę z dziennikarskiego obowiązku pewne rzeczy muszę cię zapytać, ale są te rzeczy, które po prostu chcę wiedzieć. Chcę cię zapytać o takie wzruszenia w tych spotkaniach z przyrodą, bo to jest Izorza. Może ty widziałaś już ją wiele razy, tak, ale myślę, że ktoś, kto by ją zobaczył po raz pierwszy, to, no to jest to taki moment, kiedy to wzruszenie gdzieś nas zalewa. Pamiętasz takie chwile wzruszeń, kiedy ta północ się otwierała dla ciebie tak naprawdę?
No na pewno rzeczywiście pierwszy raz zorza, to było wtedy pod minus 40, to była Laponia, to była moja pierwsza zorza w życiu. Stałam przez 2 godziny bez ruchu z opadniętą szczęką i mimo, że człowiek widział oczywiście tysiące zdjęć zorzy i widział na filmach, jest kompletnie co innego, natomiast jakby zorza mnie wzrusza za każdym razem. A nie wiem, a zdarzało mi się ją przez czasami 2 miesiące z rzędu widzieć codziennie i za każdym razem mnie wzruszała. Z takich bardzo silnych przeżyć. Przeżycie było, jak spotkałam po raz pierwszy na wolności wilki, watahę wilków. I to było tak, że ja sobie siedziałam na kamieniu, akurat odpoczywałam i te wilki przebiegały z 20 metrów ode mnie i one przebiegały taką ścieżką. To była mała watacha, natomiast było kilka wilków i one, każdy jeden z tych wilków, jak przebiegał na mojej wysokości, się zatrzymywał na taki, nie wiem, sekundę, półtorej, patrzył w moim kierunku i biegł dalej. I każdy jeden to robił. I to było tak mocne przeżycie rzeczywiście dla mnie, że ja potem w ogóle przez cały dzień już nie wiedziałam, co mam z sobą zrobić. I ja wiem o tym, że to też nie było na pewno takie spotkanie też, które by mogło być niebezpieczne, bo wilki nie są w ogóle niebezpieczne dla ludzi. Natomiast rzeczywiście pierwszy raz wilki, takie spotkane na żywo i to jeszcze w formie watahy, nie pojedynczego wilka, No to na pewno czołówka takich doświadczeń mocnych. Mocniejsze nawet niż moje pierwsze spotkanie z niedźwiedziem, muszę przyznać.
No wszyscy się z tymi niedźwiedziami kojarzą.
Tak, wszyscy mnie kojarzą z niedźwiedziami. To nie, żeby jakieś to było złe, natomiast jakby cała zabawa w to taki, nie wiem, pseudonim, nazwijmy to Bear Girl, bardziej polegał na tym, żeby nie tylko z kwestii samych niedźwiedzi, tylko niedźwiedź jako symbol przyrody północnej. Mhm. Oczywiście ja kocham niedźwiedzie i staram się w nich szkolić jak najwięcej i cały czas wiedzieć i doczytywać. Natomiast jakby jest też parę innych zwierzątek i aspektów przyrodniczych, które mnie fascynują i bardziej o to chodziło. Natomiast jakby te zwierzęta przylgnęły, myślę, że też dlatego, że to są zwierzęta, które z jednej strony w Polsce występują, a z drugiej strony są zupełnie nieznane i budzą jakieś takie i strach, i zaciekawienie. To nie są jakieś, nie wiem, tygrysy, których nawet jak człowiek jest w dżungli, gdzie te tygrysy żyją, to raczej nie ma szans ich zobaczyć tak naprawdę. No tylko to są takie zwierzęta, które już nas dotyczą.
Które z aspektów przyrodniczych najbardziej cię zajmuje?
Dwa chyba, czyli etologia, czyli behawioryzm zwierząt, to jak te zwierzęta się zachowują, dlaczego tak się zachowują, rozczytywanie ich zachowań, czy to po tym, jak już widzimy zwierzę, czy nawet po tropach, po śladach, to też mnóstwo informacji można z tego wywnioskować. Więc to jest pierwszy aspekt, a drugim aspektem są rzeczywiście rośliny, które można zjeść.
Idziesz, szukasz i potrafisz coś z tych roślin przyrządzić? Kolację, obiad, romantyczną kolację na przykład z tego, co rośnie dookoła?
Tak, przy świecach zapalonych z kory brzozowej. Natomiast tak, w ogóle niesamowite jest to, bo mnóstwo roślin jest jadalnych, zwłaszcza u nas w kraju i zresztą na północy też. Tak naprawdę pojedyncze rośliny nie są jadalne, kilka jest powiedzmy jakichś tam niestrawnych, natomiast ogromna ilość roślin, przeogromna ilość roślin, a teraz zacznie się zaraz kwiecień i w tym kwietniu kwiecień, maj to jest taki moment, kiedy jest w ogóle, można jeść tylko i wyłącznie rzeczy z łąki, dlatego że to są świeże, młode pędy, bardzo bogate w różnego rodzaju wartości odżywcze, w zależności od tego, z czym mam do czynienia. Przepyszne, świeżutkie i w takiej ilości, że w ogóle nie ma problemu. Także czy to jesteśmy w lesie liściastym, czy na łące i zupę spokojnie zrobimy i zrobimy spokojnie sobie napar i jakieś, nie wiem,
herbatę z młodego owsa.
Herbatę z młodego owsa. O, bardzo dobra jest, tak, to prawda. Natomiast herbaty w ogóle napary to naprawdę praktycznie ze wszystkiego można zrobić. To jest też niesamowite.
No dobra, ale to ty tak na co dzień funkcjonujesz, że rzeczywiście ta przyroda jest tak blisko, pyk, przyleciały żurawie, o, tu przylaszczki właśnie kwitną, dobra, teraz idę, nazbieram na herbatę, na zupę. Czy to też jest obecne w twoim codziennym, tym zabieganym życiu? Czy ty tego rytmu przyrody również pilnujesz tutaj?
Rzeczywiście trochę tak, natomiast nie aż tak bardzo, jakbym chciała, dlatego że jednak mieszkam w Krakowie, to jest duże miasto, w dodatku mieszkam w centrum tego miasta, więc bardziej z przyrody to jak spod smogu zobaczę tą przyrodę, to tyle. Natomiast oczywiście bardzo dużo wyjeżdżam też i w góry, i na podkrakowskie łąki, żeby z tym mieć kontakt. I na pewno zwracam uwagę, nawet jak to jest w ogródku u sąsiadki, to od razu skanuję, jakie są rośliny, gdzie, co. W ogóle o tym nie myślę i dopiero potem najwyżej się na tym złapię, bo to jest dla mnie naturalne, że po prostu sprawdzam, jakie są gdzie roślinki, w której fazie wzrostu, kwitnienia. Na tyle, o ile w mieście to można praktykować, czy na takich wyjazdach, to jak najbardziej tak, absolutnie. Natomiast kiedyś się z tego miasta wyprowadzę i taki jest cel, żeby się wyprowadzić.
No dobra, chcę z tobą pohandlować teraz.
Super.
Chciałabym wymienić słoik dzikiej pigwy z dzikimi jabłkami.
Własnej roboty?
Tak, własnej roboty, tymi rękoma.
Ale czad.
Ale w zamian chciałabym cię poprosić o to, żebyś sprzedała nam na antenie przepis na swoje bułeczki cynamonowe.
Dziękuję bardzo, ale w ogóle to przepyszna rzecz, to już się nie mogę doczekać.
Mam nadzieję, trochę kwaśne,
ale słoiczek, nie wiem, może tak powiedziałam radio, teraz takie pyk, pyk. Natomiast tak, rzeczywiście bułeczki cynamonowe to jest coś, co w krajach nordyckich w ogóle jest bardzo popularne, w Szwecji zwane kanelbulle. Przepraszam, ja po szwedzku nie mówię dobrze, więc jakby przepraszam za wymowę, jak ktoś wychwycił nieprawidłowości. Natomiast po fińsku zwane pulla. I to są takie drożdżóweczki, które się najlepiej podaje na ciepło. One są z kardamonem, z cynamonem i są absolutnie przepyszne i trzeba je zjeść od razu, no bo jak to w ogóle wszystkie drożdżówki trzeba zjadać od razu.
I podobno ta proporcja jest bardzo duża, więc od razu można się podzielić z innymi, bo to też jest bardzo ważne w jedzeniu.
Tak, to jest zdecydowanie na imprezę, na dużą rodzinną imprezę, jak mamy dużo osób. No to co potrzebujemy? Potrzebujemy pół litra mleka, potrzebujemy jedno jajko i potem drugie takie roztrzepane do smarowania. potrzebujemy 2 szklanki cukru, potrzebujemy 3 łyżeczki kardamonu, szczyptę soli, drożdże. I tych drożdży, jeżeli mówimy o drożdżach suchych, to 2 torebki, a świeżych, no to odpowiedni, nie wiem, tam kostkę, może nie całą kostkę świeżych drożdży. 1,5 kilo mąki. Ja mówiłam, że to jest duża porcja. Do tego dochodzi 200 gram masła, no i cynamon. No i teraz wyrabiamy typowe ciasto drożdżowe, czyli mieszamy ze sobą sól, mieszamy mąkę, kardamon tutaj dodajemy do ciasta, to jest bardzo ważne, oraz drożdże. Podgrzewamy mleko i to wszystko, tą całą mieszankę łączymy ze sobą. Tam dodajemy cukier oraz jajko. I potem dosypujemy też resztę mąki, bo sprawdzamy oczywiście, jaka jest konsystencja tego wszystkiego, potem jak zrobimy już sobie zaczyn. No jak to jest taka konsystencja typowego ciasta drożdżowego, no to zostawiamy, to sobie rośnie przez 30 minut. I jak już urośnie, no to rozkładamy, wałkujemy na grubość dosłownie paru milimetrów. To nie ma zupełnie być grube. I potem smarujemy to masłem. Masło to warto, w związku z tym, żeby nie było absolutnie z lodówki, tylko żeby było przynajmniej w temperaturze pokojowej, a najlepiej takie półpłynne, żeby się to dobrze rozsmarowało. Smarujemy, posypujemy cukrem. Proszę sobie nie żałować. Proszę też nie żałować cynamonu, żeby to posypać. Następnie zawijamy to taką tradycyjną, typową rolatkę. I potem tą rolatkę, i tutaj jest właśnie cały myk, no bo Szwedzi to zawijają inaczej, Finowie to zawijają inaczej, ja podam sposób fiński, bo oni kreują tą rolatkę postawioną na sztorc, takie trójkąty. I te trójkąty potem od czubka, tak? Górnego kąta, nie wiem, jak to nazwać dobrze, wciskają, także ona jest taki spłaszczony ten trójkącik i robi się taki kształt bardziej, bym powiedziała, trapezu potem wszystkim. I potem tak przygotowane smarujemy właśnie roztrzepanym jajkiem. Oczywiście na blasze, warto też posypać je wtedy cukrem. I potem pieczemy w piekarniku. Ciężko mi do końca w tej chwili powiedzieć ile, ale to jest 20 minut mniej więcej, aż one będą rumiane. To widać jak na to oko. W piekarniku, na oko. I to jest najpyszniejsza rzecz na świecie, zwłaszcza jeżeli jest troszeczkę chłodno, to w taki wieczór chłodny takie pullaki sobie warto, naprawdę bardzo warto skosztować.
Zapach jesieni od razu się unosi, mimo wiosny za oknem. Gdyby Państwo pogubili się troszeczkę, to zawsze można zajrzeć na bloga Kamili Kielar i tam na pewno przepis Państwo znajdą. A powiedz mi jeszcze, jak ty tak wędrujesz samotnie po tych wszystkich bezkresach, to tak po kobiecemu, po babsku, czego ci najbardziej brakuje? Błyszczyk, gorąca herbata,
wiesz co?
Głowę umyć w końcu między 100 kilometrów a 100 kilometrów.
Z głową pomaga to, że rzadko widzi się ludzi. Natomiast zdarza mi się brać do podróży maskarę do rzęs. To nie waży wiele, natomiast czasami jak już człowiek wejdzie albo między ludzi, albo dla samego samopoczucia, to naprawdę, to jest kompletnie mała rzecz, a jednak człowiek od razu się inaczej całkiem czuje. Jak po prostu jedna mała maskara, to po pierwsze, natomiast na przykład też się nauczyłam już brać zawsze jakąś sukienkę ze sobą. I nawet jeżeli robię jakieś szlaki trekkingowe, szlaki długodystansowe, gdzie po prostu cały czas idę, albo jadę na rowerze, to zawsze jakąś tam spódniczkę mam i mam taką specjalną oczywiście trekkingową, w której można robić różne rzeczy. I to jest też dla mnie fajne, bo naprawdę parę miesięcy wchodzę tylko w spodniach, zwłaszcza jakichś tam spodniach narciarskich, czy jakichś tam zimowych, no to można zapomnieć, że się z kobietą troszeczkę, a ja lubię chodzić w sukienkach, bardzo lubię chodzić w sukienkach, w związku z tym staram się tego nie ograniczać, bo też nie ma powodu, żeby podróż sprawiła, że ja nie będę kobieca.
Powiedz mi, dlaczego rower na ten lód i na ten śnieg? Widziałam kiedyś taką scenkę, jak się zatrzymał kierowca i dziewczyna jechała zimą na rowerze i krzyczał do niej, dziewczyno, co ty robisz? Na rowerze, po śniegu, po lodzie. Pomyślałam o tobie, że no na rowerze, no przecież no już te narty bardziej gdzieś tam pasują.
To tylko tak źle brzmi. To znaczy, że rower jest w ogóle takim bardzo ciekawym środkiem transportu. Ja też nie jestem jakimś, nie wiem, kolarzem czy sportowcem, zupełnie tak się nie czuję. Natomiast rower traktuję jako środek transportu, który z jednej strony jest na tyle szybki, że nas codziennie przerzuci te 80-100 kilometrów, czy ile tam trzeba. To jest już dużo, bo się dużo rzeczy zmienia. Jednocześnie jest na tyle powolny, że nic po drodze nam nie umknie. Naprawdę wszystko widać, wszystko, każdą inną sytuację, bo z samochodu, nie ukrywajmy, człowiekowi się czasem nie chce zatrzymać, albo nie ma możliwości zatrzymać samochodu. A tutaj po drodze jakiś kwiatek ładny rośnie, nie wiem, jakieś zwierzątko wyskoczyło z lasu. Albo po prostu ktoś zatrzymuje, zagaduje, więc jakby rower ma ogromną funkcję. Natomiast w takich terenach zimowych można to robić na piechotę, natomiast to zajmuje nam wtedy dużo dłużej. Można być na nartach biegowych, ale narty biegowe też nie wszędzie podejdą, jak są większe góry, no to na nartach biegowych się po prostu będziemy ślizgać. Narty skiturowe z kolei na dłuższe dystanse, takie dystanse wielotygodniowe też nie są najlepszym rozwiązaniem, więc jakby rower jest jakimś tam kompromisem. No a po śniegu i lodzie też można się nauczyć jeździć. Oczywiście jest w jakiś tam sposób specyficznie, trzeba się przyzwyczaić do paru rzeczy, dlatego że koła boksują, po tym, że się nie da wjechać na górki, bo ten rower po prostu w miejscu obraca kołami i trzeba wypychać na górki, które bez problemu w lecie byśmy zrobili. Natomiast to są drobiazgi i to się da przewalczyć.
Trochę większy bagaż wtedy można wziąć?
Trochę większy bagaż, no to na pewno niż na plecach.
Wychodzenie ze strefy komfortu to jest takie bardzo popularne ostatnio stwierdzenie. Wszyscy powinni to złe słowo. Dobrze by było, żebyśmy umieli wyjść ze strefy komfortu. Ja czasami się tak zastanawiam nad tym zdaniem, bo mam wrażenie, że się trochę moda z tego zrobiła, żeby za wszelką cenę z tej strefy komfortu wychodzić. Śmiałyśmy się trochę, że nie ma obowiązku, żeby na tym rowerze po tym lodzie jeździć, że to nie jest tak, że my musimy pewne rzeczy w życiu robić. Czy rzeczywiście opuszczanie tej strefy komfortu jest nam w życiu potrzebne i co ono nam daje?
Wydaje mi się, że nie jest potrzebne w kategoriach, że jest nam niezbędne, dlatego że nie. Natomiast na pewno jest w stanie nam wiele rzeczy dać. Oczywiście jest główne pytanie, kto gdzie ma swój jaki komfort, bo to nie jest tak, jak już padło, tak? Nie musimy jechać na rowerze przez zimę, bo dla kogoś wyjściem z strefy komfortu może być zmiana pracy. Zapisanie się wreszcie na jakiś kurs, który ktoś chciał, ale to trochę wymaga. Jakby kompletnie różne rzeczy można robić w kategoriach wyjścia ze strefy komfortu. Natomiast rzeczywiście nie chciałabym tutaj brzmieć jak jakiś coach, czy inne modne słowa, trener personalny, czy coś w tym stylu, bo nie. Rzeczywiście myślę, że takie poszerzanie swoich horyzontów, w którąkolwiek stronę to nie idzie, zawsze jest jakąś wartością. I zawsze warto tego spróbować. Natomiast chyba najtrudniejsze jest rzeczywiście odważyć się na to, cokolwiek to nie jest. Albo zacząć. Może tak, odważyć się to jest też może nie najlepsze określenie, ale przede wszystkim zacząć. I co nam to daje? No, też nam jest w stanie zapewnić potem, jak już się uda, takie rzeczy jak pewność siebie, takie rzeczy jak świadomość tego, że możemy. I to nawet jeżeli mówimy o kategoriach wypraw, no to okej, to nie chodzi o to, że ja mogę przejechać zimą Yukon na rowerze, ale chodzi też o to, że jeżeli ja wiem, że sobie poradziłam na Yukonie, to znaczy, że tutaj na co dzień, nie wiem, w pracy czy gdziekolwiek, też sobie poradzę. Świadomość budowania tego, że mogę, że dużo mogę. A jeżeli wiem, że mogę, to z kolei potem sięgam po więcej, więc to rzeczywiście...
Wiesz, o czym myślałam, że my generalnie często w życiu jesteśmy poza tą strefą komfortu, że dążymy do tego, żeby ten komfort był w takim normalnym trybie życiowym. Chcemy sobie dom zbudować, chcemy mieć stabilizację zawodową. I teraz właśnie to pytanie, po co z tej strefy komfortu wychodzić, skoro my cały czas gdzieś jej mimo wszystko szukamy? Ale może to też jest pytanie o to, że w tych poszukiwaniach rzeczy w życiu ważnych dobrze jest mieć jakąś taką otwartą głowę i to jest może ta strefa taka. Poza komfortem.
Mnie się też wydaje, wiesz, że jakby nie w każdej dziedzinie warto wychodzić ze strefy komfortu. Znaczy, jeżeli masz na przykład komfort w swoim związku,
to nie ma takiej potrzeby.
To nie ma takiej potrzeby, bo do tego, tak jak powiedziałeś, dążymy, więc jakby tutaj, nie wiem, kombinowanie to się może tylko jakieś nadmierne, tylko źle skończyć. Tak mi się wydaje. Oczywiście warto rozwijać związek i nad nim pracować, bla, bla, bla. To wszystko wiadomo. I nie warto osiąść na laurach, że skoro jest dobrze, to jest dobrze i zawsze warto pracować. Natomiast no, są takie, myślę, dziedziny, w których ten komfort jest pożądany. Natomiast jeżeli mówimy o takim bardziej samorozwoju i dążeniu gdzieś dalej, no to wtedy zawsze można próbować. No pytanie, co jest komfortem i co jest tą strefą i co jest wyzwaniem.
Często spotykasz się z takim pytaniem, po co? Po co ty to robisz, Kamilo Kielar? Po co jedziesz na tą północ, żeby się męczyć, żeby być dziewczyną zmarzniętą?
Trochę tak, ale w ogóle mam często, to jest w ogóle bardzo ciekawe, co pytasz, bo to prawda, że to pytanie pada często. Natomiast to też jest tak, że mam wrażenie, że osoba, która mnie pyta, bardzo często już ma jakąś tezę. I to jest teza pod tytułem, bo na pewno przy czymś uciekasz. No nie, bo robię to od 12 lat, więc nie uciekam od 12 lat, tylko to jest mój sposób na życie. No niektórzy mają zupełnie inny, jeden i drugi jest okej. Okay. Albo na przykład po co, bo nie wiem, chcesz się popisać, albo chcesz coś sobie udowodnić. Ja też nie mam takiej potrzeby, nie wiem, nie mam takiego poczucia, że muszę sobie coś udowadniać, bo nie robię tego, żeby coś udowadniać, tylko po to, żeby się głównie nauczyć, bo mi to sprawia po prostu ogromną frajdę. Każdy ma jakąś swoją wizję, dlaczego się robi takie dziwne rzeczy. Natomiast właśnie często tak jest, że za tym pytaniem już gdzie jakaś teza, więc ja często tą tezę muszę obalić. Wydaje mi się, że argumentów, dla których różni ludzie robią takie rzeczy, jest tak naprawdę niekończąca się ilość.
Gdybyś tak po prostu miała odpowiedzieć.
Miała po prostu odpowiedzieć, bo po pierwsze sprawia mi to ogromną przyjemność. Jakby czuję, że to jest mój sposób i ja tam czuję duży spokój i wiem, że to jest rzecz, którą ja chcę robić, a po drugie chcę też jak najwięcej się nauczyć.
Dziękuję ci bardzo za dzisiejszą obecność w studiu, dziękuję za rozmowę, ale najbardziej dziękuję ci za ten opis lapońskiego lasu. Bardzo tego potrzebowałam. Kamila Kielar.
Ja również bardzo dziękuję i zapraszam cię, Agnieszko, wpadnij do lasu naszego lapońskiego.
Podobno nie ma rzeczy niemożliwych, więc być może kiedyś się tam pojawi.
Będę na ciebie czekać.
Dzięki.
Późno już i wieje zimny wiatr. Może znów zapukam cicho tak. A jeśli to będą twoje drzwi, to otwórz mi. Posiedzę chwilę, gdzie znajdę ciepły kąt. Ogrzeję dłonie i zaraz pójdę stąd. A jeśli herbatę będziesz pił, to daj mi łyk. Zatrzasnę cicho drzwi i chociaż zniknę, nie zostawiając nic, to od tej chwili.